Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, no sprawia mi przyjemność, że mamy ten błogi przywilej wspólnego zgromadzenia się tutaj, że za chwilę będziemy mogli zastanawiać się nad Słowem Bożym. W tej chwili jednak, zanim rozpocznę, chciałbym złożyć z siebie bardzo przyjemny obowiązek, przywilej, jak to określamy, przekazać wam pozdrowienia z życzeniami obfitych łaski i błogosławień z Bożych, aby dobry Bóg wam błogosławił w waszej ziemskiej pielgrzymce do niebieskiego Chanaanu, aby wam zapewnił wszelkiej łaski, dobroci, odpocznienia nie tylko tego przyszłego, ale w tym życiu, co z przyjemnością przekazuję od zgromadzenia z Białogardzie. Dziękuję. Drodzy braterstwo, muszę się przyznać, że jestem zbudowany naszym wczorajszym rozważaniem na zebraniu w Krakowie, kiedy się zjechali bracia, którzy są przedstawicielami naszych zgromadzeń, naszej społeczności, na temat Ducha Świętego, działalności Ducha Jego Świętego, różnorodności tego działalności tego Ducha Świętego, tego, co czasami z niepokojem słyszymy, że ktoś coś tam myśli, jakoś tam uważa. I muszę się przyznać, że byłem zachwycony wprost tym, jak bracia ocenili ten wpływ, to, co się dzieje, te pewne tendencje, że wszyscy tam bez wyjątku, nawet wam powiem tak po cichu, że nawet może na niektórych osobach się aż tak nie spodziewałem zdecydowanej postawy, ale jednak ogólnie był taki wniosek, żebyśmy byli bardzo ostrożni z tymi rzeczami, bo w naszym przekonaniu są to duchy zwodnicze. Nie należy tym wpływom ulegać. A w tej chwili chciałbym, abyśmy się zastanowili nad jedną z pewnych nauk ze Słowa Bożego. Tą, którą rozpocząłem kilka tygodni temu, będąc w Krakowie. Braterstwo, no nie wiecie wszyscy, ci bracia, którzy są, wiedzą, że zacząłem wtedy mówić na temat której obecności. I teraz chciałbym mówić w dalszym ciągu. Mogę wam powiedzieć, że miałem przywilej rozmawiania z jednym bratem, z którym w tej przerwie, prawie całą przerwę porozmawialiśmy, z którym osobiście się nie zgadzam. Rozumiem, że nie ma racji. I on tak samo rozumiał mnie, że ja nie mam racji. I braterstwo, co ciekawe, że możemy się szanować. My się możemy miłować i powinniśmy się miłować, a według tego, co brat tu powiedział Piotrek przed chwilą, to nawet powinniśmy się jeden za drugim modlić. Ja powinienem się modlić za nim, żeby on, Bóg mu raczył otworzyć oczy wyrozumienia i wydaje mi się, że on też się powinien modlić, jeżeli zgodnie ze swoim sumieniem postępuje, a uważam, że postępuje, żeby mi otworzył, jeżeli ja źle rozumiem. Ale on mi powiedział, że bracie Janku, no już czas najwyższy, żebyśmy się przestali opierać na tej chronologii. I dlatego, moi drodzy, nie będziemy się opierać na chronologii, chociaż mnie ona przekonuje. Ja chciałbym wam pokazać obecność pańską z innej strony. Trafić nie do waszych umysłów tam, bo są tacy, którzy potrafią liczyć, przeliczać. Niektórym się tam coś zgadza, innym się nie zgadza. Rok 14 się nie zgadza. 606 mówią, że światowa chronologia jest lepsza niż biblijna. Braterstwo, nie chcę to oceniać. To możemy się ocenić, jakbyście kiedyś przyjechali do zboru w Białogardzie, to możemy takie badanie prowadzić, wtedy będziemy rozmawiali. Ale teraz chciałbym wam przekazać mój punkt widzenia. Mniemam, że jest to punkt biblijny, a na pewno jest to spojrzenie większości naszej społeczności. I nie chciałbym, drodzy braterstwo, żeby to było odbieranie, że jest to atak na kogokolwiek. Nie, to nie jest atak na nikogo. To jest chęć wyciągnięcia ręki i zaproszenie braci do spojrzenia moimi oczyma. Jeżeli potraficie spojrzeć moimi oczyma, to ja was bardzo mocno proszę. Chociaż ja wprost mówię, z niektórymi myślami ja się nie zgadzam, uważam, że one są błędne i to będę może powtarzał. Braterstwo, kiedy podchodzimy do tematu, bo my go sobie dzisiaj nie wytłumaczymy, ale pewne zasady uważam, że powinny być rozeznane. Że tematy z reguły się one pewne mają odniesienia. I pierwsze przyjście jest pewnym wzorem na drugie przyjście. Jest taka myśl. I z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Tu brat Piotrek powiedział o pierwszym przyjściu naszego Pana wtedy, kiedy Mojżesz schodził z góry, kiedy usłyszał, że naród izraelski ulał cielca. Pamiętamy, że tam Mojżesz mówił, to nie jest głos bitwy w obozie, to jest głos weselących się, tańczących wokół cielca. I on się tam bardzo mocno rozgniewał. Pamiętacie tą historię? Stukł tablice, które otrzymał od Pana Boga. I rozumiemy, że ten obraz, historia jest obrazem pierwszego przyjścia, kiedy zostały stłuczone tablice Boże, prawo boskie pokazało, że naród żydowski nie spełnił swojego zamierzenia. I to, co brat Piotr tutaj powiedział i co dla mnie jest bardzo ważne i dla każdego z nas powinno być bardzo ważne, że Mojżesz tam się modlił. Modlił się, żeby Bóg darował temu narodowi. I każdy z nas powinien to robić w stosunku do każdego narodu, do każdego brata czy siostry, czy do społeczności. I mamy obowiązek proszenia, żeby Bóg otworzył nam oczy, jeżeli widzimy o innym człowieku. Braterstwo, takie uczucia miał jeszcze apostoł Paweł, który mówi, że on się modli też, żeby za tym narodem, żeby on był w społeczności z Bogiem. Jest to wspaniały przykład dla nas? No jest. Jest to wspaniały przykład, że podobnie mamy postępować. I Job za dziećmi się modlił. I ta rzecz według mnie w naszej społeczności jest dosyć zrozumiała. Jeżeli ktoś ma inne uczucia, to jest to rzecz niewłaściwa i błędna i tak nie ma być. Nie ma być, to jest niewłaściwy sposób postępowania. Ale, braterstwo, ta historia nie skończyła się tylko i wyłącznie na modlitwie Mojżesza i płaczu Mojżesza za tym narodem. Bo on później wziął, skruszył tego cielca, dał im pić wodę z popiołem. Chcielibyście pić wodę z popiołem? Zmieszanym? No, chyba nikt by nie chciał. A potem powiedział, kto pański przystąp do mnie. I dokonał pewnego rodzaju sąd. My, braterstwo, nie dokonujemy sądu. My nikogo nie chcemy stracić. Wręcz odwrotnie, chcemy zachować, ale wiedzmy, że w tej historii jest pokazana nasza odpowiedzialność względem pewnej świadomości, którą posiadamy. Że naród żydowski był już po okresie zawarcia przymierza z Bogiem i był z tej wiedzy, którą miał przed Panem Bogiem, odpowiedzialność. I za nieprzestrzeganie tego prawa, które Bóg mu dał, ponieśli pewnego rodzaju konsekwencje. I ja bym tylko chciał zakończyć ten wątek tą myślą, czy nie możemy się spodziewać, że to samo odnosi się do wszystkich nas? No na pewno odnosi się do wszystkich nas. Jeżeli błądzimy w czymkolwiek i ktokolwiek błądzi, jest za to odpowiedzialny i ma z tego tytułu pewne trudności. Czy wierzy dobrze, czy źle, są tego jakieś efekty. I dlatego to mówię, moi drodzy, żebyśmy podeszli do tego tematu z taką troską, bo nikt z nas nie chce ponosić tej negatywnej odpowiedzialności, że kiedyś za to zostanie powiedziane mu, po coś ty to mówił. Ja, braterstwo, często wspominam w zgromadzeniu w Białogardzie czy w innych miejscach, być może wyście słyszeli te słowa, że może mi się tak zdarzyć i każdemu z nas powinien być ta głęboka troska, że kiedyś jak wierzymy, Pan Bóg nam da przywilej bycia w Królestwie Bożym, żeby nie powiedział mi Pan Bóg takich słów. Cóżeś ty mówił na temat obecności, że ona jest, jak ona nie jest na konwencji w Tarnowie? Boję się tego, żebym takich słów nie usłyszał. I zachęcam innych braci dokładnie do tej samej postawy, aby z bojaźnią podchodzili do tego, co mówią, bo jest to zapewne, brat, rzecz słuszna w każdym jednym przypadku. Braterstwo, pierwsza obecność, cel było, bardzo króciutko tylko przypomnę te rzeczy, które są nam oczywiste. Pan Jezus wydaje pewnego rodzaju świadectwo o Panu Bogu. Jeżeli mówimy, że Pan Jezus się lękał, bardzo się lękał, to lękał się, czy był prawdziwym obrazem swojego niebieskiego Ojca. Czy był odbiciem. Dlatego do Tomasza powiedział, jakoż ty mówisz, że Pokaż nam Ojca, przecież patrząc na mnie widzisz Ojca, bo mój charakter miał pokazać wam Ojca. Dlatego Pan Jezus mówi, objawiłem im imię Twoje. Przecież Żydzi znali to imię. To dosyć szeroko mówiliśmy w Krakowie. Drugie braterstwo, żeby pokazać, że pod zakonem nie da się żyć. Pod zakon jest zbyt święty, zbyt doskonały dla człowieka jakiego? Grzesznego, czyli niedoskonałego. Przyszedł wypełnić obietnicę przymierza obrzeski. Żeby mogło przymierze obrzeski, braterstwo, wydać pewnego rodzaju owoc, to Pan Jezus musiał złożyć ofiarę. Chyba wiemy, co to jest przymierze obrzeski, braterstwo. To nie jest przymierze zakonu, jak wielokrotnie tak jest powiedziane. To jest zupełnie inne przymierze. Następne, przyszedł złożyć okup. Przyszedł złożyć ofiarę za grzech. Przez 3,5 roku składał ofiarę za grzech. Braterstwo, to jest zupełnie coś innego niż okup, bo okup, jak wiemy, jest to równoważna cena, a ofiara za grzech jest to zadośćuczynienie. Wielu z nas uważa, że to jest jedno i to samo. Nie będziemy do tego wracać, ale jest to zupełnie coś innego. Zadośćuczynienie nie musiało być, czasami z reguły nie było równoważną ceną, było, mogło być więcej albo mniej, bo zadośćuczynienie było zależne od wielu czynników. Przyszedł rozwinąć się poprzez spłodzenie jako nowe stworzenie. Przez 3,5 roku rozwijał się nowe stworzenie, żeby z chwilą, kiedy nastąpi śmierć, żeby mogła powstać istota duchowa. Dać przykład poświęcenia. Następne. Pan Jezus przez 3,5 roku dawał nam, moi drodzy, przykład poświęcenia i ofiarowania. Dlatego bardzo często mówimy, że my idziemy i naśladujemy Jego stopy, bo On tą drogę przeszedł. Bo póki trwał pierwszy przybytek, jeszcze nie była znana droga do świątnicy. Braterstwo zapewne dobrze pamiętają te wersety. Przyszedł pokazać prawdę na czasie. Prawdą na czasie było niestety to, co Pan Jezus dokonał na końcu swojej misji. Odrzucenie narodu żydowskiego. To była pewnego rodzaju też prawda. Tych prawd było wiele. To nie było tylko jedna prawda, było ich wiele prawd. Pamiętacie, jak kiedy jechał, kiedy wieźli go i wołali Hosanna synowi Dawidowemu, to wiecie, co Pan Jezus w tym czasie robił? Wiecie, braterstwo, co Pan Jezus w tym czasie robił? Cieszył się, czy co? Płakał. Pan Jezus, kiedy oni wołali Hosanna synowi Dawidowemu, On płakał, bo wiedział, że dom was zostanie pusty. Potem, kiedy szedł, to częściej wspominamy w naszej społeczności, że kiedy szedł z krzyżem, niewiasty nad nim płakały, to On im powiedział, że co? Wy nie płaczcie nade mną, wy płaczcie nad sobą i dziećmi waszymi, bo ja widzę, co się będzie z tym narodem działo, bo ten naród został odrzucony od społeczności z Bogiem. Ale to nie tylko. Ten naród ponosi karanie za zabicie sprawiedliwego, dodatkowe coś więcej niż inne narody. Dlatego Pan Jezus nad tym płakał. Wydał sąd systemu religijnego w stosunku do narodu. Może te kilka elementów tylko pozostawmy. I o tym, braterstwo, wszystkim mówimy, kiedy mówimy o pierwszym przyjściu. Ale wiek Ewangelii, czas którego przyjścia, jest dokładnie takim same rzeczy prawie, że się wykonują. Troszeczkę inaczej je często nazywamy. Pamiętamy, że Pan Jezus przez cały wiek Ewangelii był obecny z nami duchem. Z jednej strony jest powiedziane tak, że ja odchodzę do Ojca, ale poślę wam Pocieszyciela. Ale pamiętacie, jak się tam kończy ta historia, kiedy o tym Pocieszycielu mówi? To mówi, że ja was nie zostawię czym? Sierotami. Ja będę z wami, zawsze będę. Ale nie o takiej obecności mówimy. Mówimy o tak zwanej wtórej obecności. I moi drodzy, uważam, że jeżeli czasami mówimy w naszej społeczności, że są bracia, którzy wierzą we wtórą obecność i nie wierzą we wtórną obecność, to musimy być na tyle odpowiedzialni, że rozumiemy, że wierzyć we wtórną obecność, jeżeli u nas mówimy, to że ją uznajemy, że ona już się dokonała, a nie to, że ona tam kiedyś przyjdzie, bo w ten sposób wierzą wszyscy ludzie. Bardzo wiele ludzi tak wierzy i nie mówmy czasami sobie, no ci bracia też wierzą. Ja wiem, że wierzą, ale nie uznają to, że już się dokonała. I to chciałbym tych braci i was, braterstwo, do tego przekonywać, że ona już się dokonała. W Krakowie mówiliśmy na takie dziwne słowa. Pan Jezus mówi, że on kiedy przyjdzie po raz wtóry, to przyjdzie jako złodziej. Złodziej z reguły chodzi w nocy, po cichu, skrada się, upatruje, kto, kiedy, gdzie jest w domu. Robi wszystko, żeby co? Żeby go nie zauważyć. Jest tak? Tak jest, tak robi złodziej. Ale z drugiej strony ten sam Pan Jezus powiedział, że ten złodziej przyjdzie z trąbą i będzie trąbił. Braterstwo, jeżeli byśmy wzięli to literalnie, to byśmy powiedzieli, że Pan Jezus nie wiedział, co mówi. Bo jeśli mówi o złodzieju, który trąbi, no to chyba jakby trąbił w trąbę, to by każdy słyszał, prawda? Raz mówi, że już mnie świat więcej nie ogląda. Powiedział takie słowa? Powiedział. Powiedział, że świat mnie więcej nie ogląda. A za chwilę czytamy werset, że mnie ujrzy wszelkie oko mnie ogląda. Że wszyscy mnie ludzie ujrzą. Jeżeli byśmy nie pokładali pełni nadziei w obietnice Boże, wersety Słowa Bożego, że one są jakie? Natchnione, to byśmy musieli zwątpić. Gdzie jest prawda? Najwyżej rozumiemy, że ona jest natchnione, te wypowiedzi są, i musi być jakaś myśl, i dlatego zastanawiamy się, jak te myśli odczytać, żeby one nie były ze sobą sprzeczne. Bo w sposób literalny, jeżeli wychodzi błyskawica, to jak jest burza, jak błyśnie, z reguły jest ciemniej, ja już nie mówię, kiedy jest w noc, chociaż to jest noc grzechu i moglibyśmy to cytować, gdybyśmy chcieli szeroko tłumaczyć, to braterstwo, jak błyśnie, widzą wszyscy? Widzą wszyscy. No ale złodzieja nie. Nie widzą wszyscy. Jako będzie za dni Lotowych. Czy Lot wiedział, co idzie? Lot został wyprowadzony, a ci ludzie, co zostali w Sodomie, nie wiedzieli, co się dzieje. Ci ludzie żyli sobie, spokojnie mówili, jako świat istnieje. Istniał od tysiącleci, nic się nie zmieniło. Tak myśleli? Tak myśleli wtedy. I tak dzisiaj myślą, że się nic nie zmieniło. A w moim przekonaniu, i będę do tego braterstwo zachęcał, że ujrzy go i się bardzo dużo zmieniło. Chciałbym tu tylko niektóre wyrywki z tego rozważania braterstwu pokazać, nie chronologiczne, ale znaki, po których my widzimy wtórną obecność, którą ja widzę i wierzę, że wy również widzicie, a ci, którzy nie widzą, mogą zobaczyć i ja ich bardzo o to proszę, żeby moimi oczyma właśnie spojrzeli na te rzeczy, bo to się da wiele rzeczy właśnie pogodzić. Jeszcze chciałbym, zanim zaczniemy te kilka przykładów tu braterstwu przedstawić, ciągle mi chodzi, i wczoraj nawet wspominałem na pamięć takie wydarzenie z życia Pana Jezusa z pierwszego przyjścia, kiedy było powiedziane Janowi Chrzcicielowi, największemu z proroków, było powiedziane taką rzecz, że ty pokażesz tego i wskażesz na tego, który przyjść ma. Będziesz głosem wołającym na puszczy, ale ty pokażesz. I jemu zostało co powiedziane, że ten jest. Że o Panu Jezusie zostało powiedziane, ten jest ten, na którego ty masz wskazywać i o którym ty przepowiadałeś, że przyjść ma. Dlatego jak się zastanawiamy, dlaczego go nie chciał ochrzcić, bo on wiedział, kim jest Pan Jezus. Bo on wiedział, znał jego cudowne narodzenie i on go nie chciał ochrzcić, bo mówi, to jest sprzeczne. Ale Pan Jezus powiedział, ja ci tego nie będę tłumaczył. Ty tego nie zrozumiesz, bo ty tylko wykonaj wszelką sprawiedliwość zakonu. Bo to, co jest w zakonie pokazane, to jest właśnie pokazane, że ten doskonały Pan Jezus miał przyjść do Jana i w sposób symboliczny wziąć grzechy rodzaju ludzkiego na siebie. Ale braterstwo, czy ten Jan niewiele później, pół roku było, Pan Jezus zaczyna swoją misję i zaczyna robić pewne rzeczy. I on tych swoich uczni wysyła, mówi, idźcie i spytajcie się tego Pana Jezusa, czy to jest on. Czy on jest tym, o którym mówi Biblia. Braterstwo, zapomniał, nie wiedział, zwątpił, jak niektórzy proponują? Nie. On wiedział, no jak można nie wiedzieć, jeżeli ujrzysz i zobaczysz, a on zobaczył. No to, co się widzi, to się jednak pamięta i chyba się nie wątpi. To moje pytanie jest, po co wysłał uczni? Po co uczni wyznał? Wysłał tam. Właśnie, moi braterstwo, uczni wysłał dla naszej nauki. Bo kiedy poszli do Pana Jezusa, Pan Jezus mógł odpowiedzieć w dwa rodzaje sposobów. Pierwsze, mógł wyprowadzić linię chronologiczną, linię rodowodową mógł wyprowadzić i mógł pokazać, że wszystko to, co się o nim w Biblii napisane, że to jest on. Potrafiłby nasz Pan to zrobić? Potrafiłby? Potrafiłby. To jest pytanie, czemu nie zrobił tak i nie powiedział, jam jest. No czy nie lepiej by było, jakby wtóra obecność była tak, żeby coś się ukazało, ja przyszedłem po raz wtóry? Czy nie lepiej by było? No, widać nie lepiej, jak się tak nie ma być, braterstwo. Może dla nas byłoby lepiej, ale tam nie. I zauważcie, braterstwo, odpowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus powiada do uczni Jana Chrzciciela takie słowa, że pamiętacie jakie? Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci oczyszczenie biorą. Pan Jezus przez całą swoją misję, to cośmy wczoraj wśród braci rozmawiali, swoją misję, swoją działalność uwierzytelniał cudami. Czyli cuda były znakiem, znakiem pokazującym, kim On jest. Ale przekonały wszystkich ludzi? Niestety nie wszystkich przekonały. Przekonały tych, którzy mieli serca mięsiste, serca sposobne. I Pan Jezus szukał w narodzie żydowskim takich, którzy zobaczą w Nim tego, kogo pragną. I to zależy, moi drodzy, kogo pragniemy. Bo wejdziemy do odpocznienia wtedy, można być dwa rodzaje odpocznień. Może ktoś mieć satysfakcję z Boga, z zadowolenie, ze zdrowia, z bogatej kasy. I jeżeli pragnie zaszczytów, ma zaszczyty, jest zadowolony. On będzie szczęśliwy, spokojny, bo mówi, jest zabezpieczony. Ale można być, Pan Jezus nie do takich przyszedł. Nie przyszedł do przywódców narodu, tylko przyszedł do tych, którzy są skruszonego serca, którzy czują się źle, którzy szukają pomocy. I do tych przyszedł. I dlatego te przykłady były nie do wszystkich, tylko właśnie dla tych ludzi, żeby ich wyciągnął. Pamiętamy, że często wspominamy takie słowa naszego Pana z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane słowa, dlaczego im w przypowieściach mówisz? Dlaczego ty im, Panie, w przypowieściach mówisz? Dlaczego im wprost nie wykładasz? Dlaczego nam mówisz w przypowieściach? I Pan Jezus odpowiada, że zatyło serce ludu tego. Dlatego ja im w przypowieściach. Ale każdy z nas, każdy badacz, który brat Piotr tu powiedział, który czyta i powinien czytać ciągle, to powinien wiedzieć i chyba wie, że to jest cytat z proroka Izajasza. A w proroctwie Izajasza było powiedziane, kogóż pośle? Poślij mnie. Mówimy, że to się odnosi do Pana Jezusa, tak? Tak mówimy i tak wierzymy, tak jesteśmy przekonani. Tylko w proroctwie Izajasza było powiedziane, idź do tego ludu i zatwardź ich serca. Idź, zatwardź ich serca. Bo nie jest czas zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Nie jest czas zbawienia wszystkich. Bo ja póki co chcę sobie wybrać Kościół. Idź, szukaj serc skruszonych. Nie wszystkich. Do wszystkich, moi drodzy, my się cieszymy. To jest piękna nadzieja, w którą przyjęliśmy, że jest szansa dla wszystkich ludzi. ale dzisiaj jest czas przyjemny, dzień zbawienia, żebyśmy w sercach naszli, weszli do tego odpocznienia, które nastąpi tak naprawdę w tysiącleciu. To będzie pełne odpocznienie, ale my możemy wiarą wejść w stan czasu tysiąclecia, jeżeli mamy odpowiedni stan wiary. Będziemy spokojnymi ludźmi. Różne rzeczy się będą działy, ale my możemy być spokojni. Będą choroby, nieszczęścia, tragedie, ale możemy zachować spokój ducha. Bo mamy, moi drodzy, mamy taki przykład? Mamy. Pan Jezus lękał się do pewnego czasu. Prosił uczni o pomoc w modlitwie. Proście, ze mną czuwajcie. A przyszedł czas, że anioł z nieba go posilił. Powiedział mu, że ty wszystko wykonałeś tak, jak powinieneś. Nie uchybiłeś w niczym. I naród szumiał, falował, krzyczał, ukrzyżył. Ale on był co? Spokojny. On był spokojny, bo on wiedział, że chodzę i umrze, to co? Powstanie. Bo on wiedział, że ma nadzieję zmartwychwstania. I dlatego, braterstwo, chorujemy, płaczemy, różne tragedie przychodzą, ale my powinniśmy być spokojni, bo przyjdzie zmartwychwstanie. I zmartwychwstaniemy. Nie tylko my, ale będzie tą nadzieję dojścia do doskonałości mieć cały rodzaj ludzki. Dlatego Pan Jezus mówi, patrzcie na znaki. I teraz kilka znaków, braterstwo, chciałbym przedstawić. Tylko kilka znaków, nie wywodów chronologicznych. I jeszcze nie, dzisiaj nie powiemy sobie, być może kiedyś do tego przyjdziemy, do celu przyjścia, tylko do znaków. Pierwszy znak, braterstwo, to jest zapisany w Księdze Daniela, 12 rozdział, werset 1. Bardzo często, chyba jeden z najbardziej częstych wspominanych wśród braci, to mówi tak. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jakie narody poczęły być aż do tego czasu. Tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach właśnie Bożych, jak rozumiemy. Będzie czas uciśnienia, czyli czas przyjścia księcia Michała, to jest czas ucisku. Z reguły, braterstwo, w naszej społeczności podaje się taką myśl, z którą ja się zupełnie zgadzam. Że to jest, mówią, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Czasami bracia mnie się pytają, no a będzie wojna nuklearna, ta trzecia? Ja nie wiem. Ja myślę, że nie będzie, ale ja nie wiem. No jak Bóg uzna i powie, że może być, ja nie będę mówił, że nie może być. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że nie powinna być, bo jeżeli jest werset, że biada tym, którzy psują ziemię, to chyba Bóg by nie chciał dozwolić na coś takiego totalnego zniszczenia ziemi. Ale jak Bóg uzna inaczej, czyż powiemy, że nie miał prawa? Miał prawo. To są tematy, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ale braterstwo, XX wiek, jeżeli byśmy wnikli w historię, to praktycznie nie był wiekiem bez wojen. Ciągle gdzieś są jakieś konflikty. Ciągle są jakieś nieporozumienia, jakieś rozruchy, jakieś zamieszki, jakieś rewolucje powstania i coś się tam dzieje. Ludzie zaczynają się martwić. Miejscami, raz w jednym miejscu, raz w drugim. Ale braterstwo, jedno jest wspólne. Bo czy czas uciśnienia to jest tylko czas wojen? Czy nie jest czas, kiedy żyjemy sobie nawet w naszych domach i mamy trudności pewnego rodzaju, że nie wiemy, jak się to życie skończy, czy jak się te wydarzenia dalej potoczą? Uciśnienie to są różne pojęcia. Można się trapić i to coś coraz częściej. Wielu ludzi zaczyna mówić, że nie ma dla obecnego porządku rzeczy już wyjścia. Że jedynym rozwiązaniem jest konflikt globalny. Ta świadomość przytłacza ludzi myślących. Większość ludzi nie zastanawia się, ale niektórzy mówią, że obecny porządek rzeczy w tej formie, jakiej jest, nie może trwać dłużej. I na siłę biedzą się nad tym, co wymyśleć takiego, żeby ten świat mógł znowu uczynić krok do przodu na ileś lat. i nie wiem, czy znajdą, nie wiem, wydaje mi się, że nie znajdą już. Bo w moim przekonaniu przychodzi już ten czas, kiedy zostanie ustanowione w pełni te Królestwo Chrystusowe. To widzimy po znakach. Nie myślę, że znajdą. Trapić się będą, boleć będą, troskać. Braterstwo, czy to się może odnosić czas uciśnienia do nas? Niestety muszę powiedzieć, że może. Może być. Pewne kłopoty, trudności były przez cały czas tej obecności. Czy dzisiaj się one nasilają? Że każdy zaczyna mieć swoje zdanie i mówi, mnie to nie interesuje, co uchwalono. Mnie to nie interesuje, bo ja się z tym nie zgadzam. Braci wysyłamy jako przedstawicieli zborów, a później mówimy, że tego nie będziemy szanować. Wydaje mi się, że takie wewnętrzne niepokoje, które doświadczamy. Czasami niektórzy bracia mnie się pytają, co według ciebie będzie dalej? Ja naprawdę nie wiem, co będzie dalej. Ja wiem, że tak nie ma być, że jeden drugiemu nie mamy dodawać niepokoju swoimi wypowiedziami, a to nas dotyka. I dlatego jest czas ucisku, czas uciśnienia. Nie tylko uciskiem jest ten, który my mówimy Armagedon, tam co należy, jeszcze jest przed nami, uważam, bo to będzie totalny już ucisk. Totalne zniszczenie, ale stany niepewności. Według tego, co brat Piotr tu powiedział przede mną. Stany braku spokoju wewnętrznego. To jest też ucisk. Ludzie do tej pory zawsze wiedzieli, gdzie mają iść, w którym kierunku, że zrobimy to czy tamto i będzie lepiej. Czy im się udawało, czy nie udawało, nieważne. Ale tak wierzyli, tak byli przekonani. A teraz zaczynają być bezradni. Prorok, wiele proroctw, ale Izajasz mówi, że wygubię mędrców w Egipcie. Co to znaczy? Ludzi mądrych w Egipcie wygubię. O, ci ludzie nie będą wiedzieli, co dalej zrobić. Przez wieki wiedziano, a dzisiaj naraz nie wiedziano. Ja sobie odpowiadam, braterstwo, bo to jest odpowiedź na moje pragnienia, które chciałbym wam przekazać. Czy tak zawsze było? Nie było. Zawsze było jakieś wyjście. A stan bez wyjścia jest stanem ucisku i uważam, że to jest dowód czasu, w której obecności. Mnie to przekonuje, że tak jest. Druga rzecz, braterstwo, która jest w tym wersecie podana, to jest naród żydowski powracający do łaski. Jeżeli czasami niektórzy bracia w moim przekonaniu za daleko się zapędzają, że mówią, że to jest naród w łasce, nie, to nie jest według mnie naród w łasce u Boga. Narodem powracającym do łaski, tak, gdzie Bóg mu daje pewnego rodzaju oznaki, pewnego rodzaju błogosławieństwa, ale jakbyśmy wspomnieli na proroctwo Ezechiela, to jest powiedziane tam dokładnie, że z tych ziem północnych, z tego rozproszenia zgromadzę naród, który nie jest narodem. To nie jest mój naród. Tam mówi dokładnie, że jest to zużelica narodów. Zużelica narodów. I tam się z nimi sądzić będę. Będę ich przepławiał i ich przyprowadzę do Związku Przymierza. Przyprowadzę ich do Związku Przymierza. Dlatego to, co jedni mówią, że nic się nie dzieje, bo to nie jest ten naród, to jest nieprawda. Dzieje się bardzo wiele, bo pewne oznaki tego, co przez 2000 lat było, że byli w rozproszeniu, się skończyło i tenże naród zaczyna powracać do społeczności z Bogiem. Jednym z największych znaków jest to, że mają swoją ziemię. Ziemię kupili, dostali jakkolwiek, ale mają, przez wieki nie mieli. Dzisiaj mamy i to widzimy, ten dowód właśnie mamy i widzimy i możemy się zastanowić, czy jest to przypadek, bracia? Czy jest to przypadek, że naród żydowski, który nie jest jeszcze narodem własnym w przymierzu z Bogiem, czy to jest przypadek, że jest zgromadzony w Izraelu? No w moim zrozumieniu nie jest to przypadek. Nie jest to wyliczenie chronologiczne. To nie jest nic, to jest tylko znak. Patrzcie na drzewo figowe. Tak jak wspominamy, tego czasu będzie wyswobodzony lud twój. A w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i wersecie 32 to jest powiedziane tak, takie słowa. A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwo. Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, że blisko jest lato. Poznajecie, że blisko jest lato, czyli blisko jest Królestwo Boże, stan lata, bo dzisiaj jest stan niełaski, stan nocy, ale że blisko jest lata. I wydaje mi się, że można to zobaczyć, naród żydowski powracający do łaski. Czy jest w pełni łaski? Nikt tak z nas nie uważa, bo wszyscy pamiętamy to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Że kiedy wejdzie zupełność pogan, to wtedy dopiero łaska wróci do Izraela. I zobaczą tego, kogo przebodli. No niestety, dzisiaj jeszcze tego w stosunku do narodu nie ma. My jesteśmy, moi drodzy, trochę tak jak dzieci. Jak dzieci, ale dobrze być dziećmi, ja wam powiem. Dobrze być dziećmi. Widzimy kilku z tego narodu, kilkudziesięciu, może kilkuset, którzy już coś zaczynają działać. Coś zaczęli zrozumieć. I my się tym cieszymy. I źle robimy, że się cieszymy? Dobrze, że robimy, że się cieszymy. Ale kilkuset czy kilka tysięcy to jeszcze nie jest naród. Czekamy tego czasu, kiedy cały naród powie. Ja nie wiem, kto to powie. Być może premier, być może prezydent, nie wiem, może ktoś inny. Mówię, myśmy zrobili błąd narodowy. Tego czasu nie czekam, ale ten czas przyjdzie. Dlaczego nie czekam? Bo jak go usłyszę, moi drodzy, to nikt z nas nie będzie już w stanie kościoła. Czyli mamy troszeczkę tutaj ten problem. Chcemy, żeby wrócili, ale z drugiej strony, jak oni powiedzą tak, myśmy to zrobili, to już w kościele nie będziemy. I dlatego musimy zawsze być ostrożnymi nad tym, co mówimy. Tam jeszcze Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, jakbyśmy czytali tę samą wypowiedź, to powiedział, że wy patrzcie na drzewo figowe i co? Na inne drzewa. I na inne drzewa. Jeżeli byśmy chcieli dokładnie badać, bo ja tylko braterstwu tu podaję pewne elementy do rozmyślenia, ale jakbyśmy chcieli dokładnie badać, to nie wiem dokładnie ile było w roku 1870 państw na świecie, ale było ich stosunkowo bardzo mało. Nie było ich nawet 100. Bodajże 70, coś takiego. Nie potrafię sobie teraz przypomnieć. A wiecie, ile dzisiaj jest? Przeszło 200. Już jest przeszło 200. I zauważmy, co się dzieje. Że jeszcze w narodzie każdy zaczyna żądać suwerenności, oddzielności. Oni chcą być osobno. Jest to znak? Jest to znak, drodzy. To jest znak. Nie znak Królestwa Bożego, nie. Tylko znak, że się coś zaczęło dziać, że kiedy przychodzi siódmy okres, kiedy przychodzi sprawiedliwość dla narodu, to te narody zaczynają się budzić. I te przebudzenie zaczynamy widzieć. Czy oni się przebudzili zupełnie? W żadnym wypadku. Oni się nie przebudzili zupełnie, bo jak się przebudzą zupełnie, to zobaczą Chrystusa. Nie tylko naród żydowski, ale wszystkie narody zobaczą. I tego czasu oczekujemy i taka jest nadzieja właśnie w Biblii napisana i dla narodu żydowskiego, Pan Jezus powiedział, i do wszystkich innych narodów. Teraz, braterstwo, jeden taki mniej przyjemny znak. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, w 23 wersecie to pisze tak. Wtedy, jeśliby wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda tak, iżby zwiedli i wybrane. Miał być znak fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli. Braterstwo, osobiście i wczoraj to powiedziałem braciom, że w moim przekonaniu ten werset w pełni do wypełnienia jeszcze należy. Ale pewnego rodzaju oznaki tego już widać. Wszyscy naraz, ze względu na rozmnożenie się umiejętności, czy może nie wszyscy, przepraszam, bo wszelkie uogólnianie jest błędne, ale wielu ma potrzebę mówienia i wyrażania swojego zdania. I zapominamy na taki werset, który jest w przypowieściach Salomona, w kaznodziei Salomona, przepraszam, powiedziane, żeby słów twoich było przed Bogiem mało. Ty uważaj, co mówisz. Staraj się, żeby słów było mało. Wielu o tym zapomina. Ktoś powie mi tak, być może niektórzy z was pomyśleli, a może wszyscy pomyśleli. Mówi, żeby słów mało, ale nam to tłumaczy, prawda? Tak, wam to tłumaczę, braterstwo, z pełną świadomością i odpowiedzialnością za słowa. Jeżeli źle tłumaczę i źle wam przekazuję naukę Słowa Bożego, będę za to karany przez Pana Boga. Wiem to, ja to rozumiem. Jestem tego pełny świadomy i dlatego wszyscy bracia, którzy wstają, mówią, nie tylko bracia, siostry, kiedy tam coś mówią w zgromadzeniu, kiedy między sobą rozmawiacie, zważajcie na to, co mówicie i w jakim duchu to mówicie. Bo jeżeli to jest w duchu pogardy, jakiegoś lekceważenia społeczności, to będzie za to karanie. Będzie, bo musi być karanie, bo tak powiedział nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeżeli powiedział, że z każdego słowa niepożytecznego, którego by mówili ludzie, dadzą sprawę w dzień sądny, to zdadzą, jeżeli ludzie zdadzą, to zdamy i my. My, którzy mamy pewnego rodzaju poznanie. I jeszcze chciałbym jeden werset, braterstwo, przytoczyć do tego jako przestrogę. W drugim liście do Tymoteusza, czasy ostateczne, bardzo często wspominany, ale ja i inny werset, który ciągle mi nie pasował, jak bracia swego czasu tłumaczyli. Ja tedy oświadczam, to jest 4 rozdział od wersetu 1. Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych. Żywych, to rozumiemy, że żywi to są ci, co oddychają. Ale nie, braterstwo, to nie jest tak. To są ci, którzy są przeszli śmierci do żywota, pozostali usprawiedliwieni na podstawie swojej wiary. I tych Pan Jezus dzisiaj sądzi. Dzisiaj jest sąd Kościoła. A umarły jest cały rodzaj ludzki. W sławnym przyjściu swoim, we w czasie, w której obecności, ogólnie mówiąc, w królestwie swoim. I teraz mówi tak, każ Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, dla siebie wygodny. Strofuj, grom, napominaj, ale jak? Ze wszelką cierpliwością. Braterstwo nie jest dowodem miłości. Jeżeli bym myślał, że jest jakieś zagrożenie względem nas, a ja bym tego nie mówił. Nie przestrzegał. Dlatego mówienie nie jest wcale dowodem, że ktoś kogoś nie szanuje, czy kogoś nie miłuje, a wręcz bym powiedział odwrotnie. Jeżeli kogoś lubimy, to powinniśmy go przestrzegać, że nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. I tu mówi to właśnie apostoł Paweł. Ale ze wszelką cierpliwością i nauką, żeby to było językiem zrozumiałym. Mówi tak, albowiem przyjdzie czas, właśnie czas, kiedy będzie przyjście, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy i odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Braterstwo, to jest z reguły, jakbyśmy sobie w zgromadzeniach wstawili pytanie, to jest powiedziane tak. To odnosi się do tak zwanego nominalnego chrześcijaństwa. Taki jest komentarz. Tylko powinno być od razu wstawione drugie pytanie. Czy wśród nas może być nominalne chrześcijaństwo? Wydaje mi się, braterstwo, że może. Bo nominalne chrześcijaństwo to jest stan pewnego rodzaju letności, niezainteresowania, pewnego stan zamieszania w błędzie, sprzeczności wypowiedzi. Czyż nie słyszymy czasami braci, że dzisiaj mówią tak, bo jest jakiś werset, tłumaczą go w jakiś tam określony sposób, a za miesiąc czasu zupełnie inaczej tłumaczą i wykluczają to, co powiedzieli wcześniej. Ktoś, jeden z braci mi powiedział kiedyś, wiecie, tak, no tylko osły nie zmieniają zdania. No ja rozumiem. I to jest, ma rację. Te zwierzęta zdania nie zmieniają. Ale to może być raz zmieni zdanie, drugi raz zmieni zdanie, ale jak w przeciągu życia, które no, żyjemy 50 razy i co roku zmieniamy zdanie, to jest to chyba mało poważne, prawda? To nie jest utwierdzenie w prawdzie. Jeżeli wykluczamy się po 50 latach ze swojego zrozumienia, że z tłumaczeniami wykluczamy się, to nie jest to zrozumienie. Ale zauważcie, co jest tu pisze jeszcze w tym słowie. I odwrócą uszy od prawdy. Mam pytanie. Kto może odwrócić uszy od prawdy? Czy ten, który jest w błędzie? Czy człowiek będący w błędzie odwróci uszy od prawdy? Jak może się odwrócić, jeżeli on tej prawdy nie miał nigdy? To jest pewnego rodzaju, musi być poznanie i odwrócić się w przeciwnym kierunku. I dlatego, moi drodzy, myślę, że to jest problem naszej społeczności. Mamy najpiękniejsze prawdy, najpiękniejsze obietnice. Nie my mamy. Właściwie źle powiedziałem. Odczytaliśmy w Biblii najpiękniejszą nadzieję dla nas, dla ludzi wierzących, dla tych, którzy będą skruszonego serca. Ale odczytaliśmy nadzieję dla narodu żydowskiego. W odpowiednim czasie, odpowiednie obietnice dla całego rodzaju ludzkiego, dla wszystkich ludzi. I jeżeli zaczynamy później mówić, że będzie sąd, odczytanie wyroku, Bóg zbudzi, że z powrotem pójdzie na potępienie, to braterstwo, wracamy jak bumerang do punktu, z którego żeśmy kiedyś wyszli. Nasi ojcowie wychodzili. Nie róbmy tego. Spójrzmy, czy tak ma być. A są takie pewne oznaki? Niestety musimy powiedzieć z przykrością, że są. Dlatego zobaczmy, że to miał być znak właśnie w której obecności. Trudność poznania jest następnym elementem. Bo jakby było łatwo, tak jakby było łatwo w czasie pierwszego przyjścia, to cały naród by go co? No przyjął, bo by go musiał przyjąć, bo inaczej, no jak mnie przyjąć, jeżeli by to było łatwo. Dokładnie jest tak samo w czasie, w której obecności. Jest trudność poznania, czy on jest. I znowu mamy poznawać po znakach, po pewnych wydarzeniach, po pewnych rzeczach, które się będą działy. To jest właśnie trudność tego, co się wydarzy. I w 37 wersecie Ewangelii Mateusza od 24 wersetu, w 24 rozdziale od 37 czytamy tak. A jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Czyli obecność, w czasie obecności tak będzie samo. Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, pili, ożeniali się i za mąż wydawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia. A my pamiętamy, co jest napisane do 13 wersetu 24 rozdziału? Będą głody, mory, trzęsienia ziemi, ucisk, brak miłości, wielu, wiele rzeczy wymienia. Ale werset, bodajże 13 czy 14, to powiada, że ale to jeszcze nie jest koniec. To nie jest koniec. Czyli dokładnie to samo, co się działo przez wieki, będzie się działo i dzisiaj. Tylko dzisiaj jest tak, jak prorok Joel powiada, wieść za wieścią pobierze. Nigdy nie wiedzieliśmy. Ja jak przychodziłem do prawdy przez moich rodziców, to było takie tłumaczenie, brat jeden przyjeżdżał, mówi, zobaczcie, że tam po murach wejdą, jest, że po anteny telewizyjne wystawione i przez to wchodzi ta szarańcza. Braterstwo, no dzisiaj po upływie już no 40 przeszło lat, to możemy powiedzieć, że środki przekazu to wręcz nas atakują, wieść za wieścią bierze. I z reguły, co jest ciekawe, że z reguły są to wieści negatywne, tragiczne, bo one się dobrze sprzedają. Ile informacji jest dobra na świecie, ale tego się nie sprzedaje. Tego ludzie nie chcą słuchać. Chcą słuchać o tragediach, oglądać wypadki samochodowe i na to biegną, patrzą, jak ktoś leży na ulicy. I tego ludzie oczekują. I tu jest właśnie poznane, że czas poznania. I zauważmy dalej. Jako było za dni onych przed potopem, jedli, pili, ożeniali się, wydawali, aż do dnia onego. Czyli jest powiedziane, że będzie trudno. My jedynie uważamy, że jest tu zapowiedź zdecydowanego nasilenia przepływu informacji, bo te szarańcza, wchodząc do naszych domów, ciągle nam to podaje, co się dzieje. Te rzeczy się działy zawsze, tylko nie było środków przekazu. I dlatego to jest znak. Zaraz to będzie wspólne z innym znakiem. To, że dostajemy informacje. No ktoś mówi, starszy parę razy tam kliknąć i już płyną non-stop, co który. I co mniej mądry powiedział, wszyscy się fascynują, co ktoś tam powiedział. Nie wiem dlaczego, tylko czasami my chcemy brać w tym udział niestety. Piąte, to jest dowód, to jest obalenie królów. Tego systemu sprawowania władzy, który skończył się około roku 1914. Dzisiaj jest namiastka. Ktoś czasami mówi, no ale jest królowa angielska. No jest. No wspaniała, zacna prawdopodobnie kobieta. To nie nam sądzić. Jest. Ale czy ona ma władzę? Wiecie, jaką ona ma władzę dzisiaj? Ona może otworzyć parlament i na tym jej praca się kończy. Są inni, są inni królowie czy królowe, które pełnią tylko i wyłącznie funkcje reprezentacyjne. Nie sprawują żadnej władzy. I dlatego uważamy, że to jest znak. Skończyło się, cara nie ma już. Ktoś powie, że jest, inaczej się nazywa. Ale tego tytułu cara nie ma, co było kiedyś. I w tej zasadzie nie ma, braterstwo. Jednak jest inaczej, a przynajmniej nawet jak czasami mamy wątpliwości, czy że inaczej się tylko nazywa, ale chociaż troszeczkę musi się władzą po prostu dzielić. Szóste, braterstwo, to co jest powiedziane znowu w księdze Daniela, to jest powiedziane że rozmnożenie umiejętności, że to jest wyjątkowo błogosławiony czas. Przepraszam, błogosławiony czas. Właśnie czas, który żyjemy, w moim przekonaniu, w tym 12 rozdziale, 12 wersecie mówi tak: błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do 1335 dni. Uważam, że żyjemy w tych czasach błogosławionych. Jeżeli sobie ktokolwiek z nas potrafi wspomnieć, a są tu tacy bracia, którzy mają i po 90 lat, ale nie trzeba mieć 90 lat, starczy mieć tyle lat, co ja mam, żeby wspomnieć, że warunki życia tam, jak ja się rodziłem, były zupełnie inne niż dzisiaj. Carowi w Rosji nie śniło się, że można tak wygodnie żyć, jak my dzisiaj żyjemy. Królowi francuskiemu, który wybudował tak wielkie pałace, warunki sanitarne, w których widziałem, a przede wszystkim znam, to były tragiczne w stosunku do naszych. Braterstwo, to jest czas. Żyjemy w takim czasie dobrobytu, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. I cała tragedia, wiecie w czym jest? Że nie potrafimy tego docenić i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mi za ten błogosławiony przywilej, że doczekaliśmy tych dni, że żyjemy w czasie dobrobytu. Niczego nam nie brakuje, przynajmniej w naszym kraju. W czasie, kiedy korzystamy z różnych środków lokomocji. Ja bynajmniej nie uważam, tak jak czasami niektórzy bracia mówili, że to jest dowód wieku tysiąclecia. Nie, to nie jest dowód wieku tysiąclecia, ale jest znak dobrobytu, pewnego wzrostu warunków życia. I z tego się cieszymy. Tak zawsze nie było. Tak przez te 6000 lat nie było, a dzisiaj się zmienia i dlatego wydaje mi się, że to jest znak. Właśnie coś takiego wyjątkowego, że możemy sobie siąść. Jak tu patrzę na wasze twarze, to mniej więcej wiem, nie wszystkich, ale z których zgromadzeń przyjeżdżaliście. Przyjechaliście 200, może czasami 300 kilometrów, no niektórzy jeszcze więcej przyjechali, wiecie, o których mówię. I przyjechaliśmy, jesteśmy. I jak się byśmy uparli, braterstwo, to po konwencji wrócimy. Wrócimy te 800 kilometrów do domu. Nie może dzisiaj, ale wrócimy. W jednym dniu. A królowie, możni, hrabięta różnego rodzaju, książęta, to jechali z Polski bryczką do Francji, wiecie ile czasu? No, bardzo długo. Jeszcze konie musieli w międzyczasie zmieniać, a nam jak się konie nie popsują, to wrócimy do Białogardu szybko. Także to jest błogosławiony czas dobrobytu. Jest to znak. Proszę, braci, zauważcie, że to jest czas, który nie był nigdy. Spójrzmy to takimi oczyma. Jeszcze jeden chciałbym element tu zacytować. Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale. Czas, który bardzo rzadko na dowód i o tych rzeczach mówiłem. Mówiłem, bo źle rozumiałem swoją grzeczność. Uważałem, że niektórych rzeczy nie należy mówić, bo będzie to źle odbierane. Dzisiaj wiem, że błąd robiłem. Niektóre rzeczy trzeba mówić głośno. Czasami trzeba głośno krzyczeć, bo czasami tak wygląda, jakbyśmy się czegoś wstydzili. Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale i 45 wersecie, może od 44 przeczytajmy, są zapisane takie słowa. Przetoż i wy bądźcie gotowi, bo o której się godziny nie spodziejecie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wy się nie spodziejecie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któryś wtedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny. Czasami, braterstwo, słyszę, że sługa to jest klasa. I nie rozumie, być może ja wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem i może Bóg da mi poznanie, że zrozumie, ale ja czytam, że jest jeden sługa i jest czeladź. A czeladź to jest liczba mnoga, a sługa jest liczba pojedyncza, tak? To jeżeli to jest klasa, to kto to jest ta czeladź? Wydaje mi się, że sługa jest jednostką i to jest nic innego jak prawda na czasie wydana przez brata Rasla. To jest dziedzictwo naszej społeczności. A my jesteśmy braćmi, którzy mamy tę naukę analizować, czy z Boga jest. Jestem daleki od tego, co czasami słyszę wśród obrońców brata Rasla. Ślepego przyjmowania jego nauki. Nierozumnego przyjmowania jego nauki. Że powtarzają coś, czego nie rozumiem. Ja wam powiem, moi drodzy, w Białogardzie wprowadziliśmy taki według mnie dobry zwyczaj. Jeżeli będziecie uznawać, że to jest dobre i dla was, to spróbujcie. Że czytamy, kiedy badamy teraz szósty tom, to czytamy paragraf i ktoś z braci zawsze ma opowiedzieć, coś przeczytał. I muszę wam powiedzieć, że czasami sprawia nam to trudność. Trudność zrozumieć to, co jest napisane. Trudność zrozumienia tłumaczenia. A ja sobie zaraz spojrzę to z innej strony. Jeżeli trudno mi zrozumieć rzecz wytłumaczoną, to jakoś trudno zrozumieć rzecz tłumaczoną. Rozumiecie, co mówię? Jakoś trudno. Ty mówi, ja bez tego sobie bym poradził. Braterstwo, nie myślę. Pan Jezus kiedyś powiedział taką piękną, wspaniałą przypowieść. Że ja odchodzę do Ojca, wrócę się za się i będę czekał, żeby byli słudzy na mnie, czekali, kiedy ja przyjdę. Żeby oczekiwali, żeby byli w duchu oczekiwania. A kiedy ja przyjdę, to ja ich co zrobię? No, nie zabierzę. Posadzę za stół i będę im co? Usługiwał. Tym stołem są błogosławieństwa Boże. Są prawdy na czasie. Taki stół miał zastawiony naród żydowski, moi drodzy. Ale pamiętacie, że apostoł Paweł kiedyś powiedział, że stół ten błogosławień z tych prawd Bożych stał im się czym? sidłem i łowieniem. Dlatego nie dziwmy się, że w okresie do Laodycji jest powiedziane, że o letności, że jesteście obojętni, ale ci obojętni rzecz dziwną mówili. Że jestem jaki? Bogaty. Ja mam wszystko. Mamy najlepszą prawdę. Ale bracia, rozumiemy ją? Czy ją rozumiemy? To sobie powiedziałem do zwolenników brata Rasla i powiedzmy, do nich się ja zaliczam. Ale teraz chciałbym powiedzieć dla drugiej strony. Może czasami dla tych, którzy i nieświadomie, niechcąco, czasami występują i mówią tak, ja bym sam do tego doszedł. Ja, braterstwo, myślę, że to jest czasami tak, jak rozmawiam niekiedy na konwencji z braćmi, to zejdzie się tak, jest jakieś pytanie, na które nie ma żadnego tłumaczenia w tomie. Nie ma. Czasami jest dziesiątki takich pytań, które nie ma tłumaczenia w tomie. I jak jest czasami 10 braci, to jest 10 myśli. I wydaje mi się, że tak by było często. Tak by było często. Nie mamy punktu odniesienia, pewnej podstawy. Każdy ma jakieś swoje myśli. I prędzej czy później byśmy zaszli w tak zwane zamieszanie. A zamieszanie to jest co? Babilon. To jest Babilon. To jest brama do nieba. Ale Babilon. Nie, jeden mówi tak, drugi mówi tak. Jeden mówi tym językiem, inny takim językiem. Jeden tłumaczy, że ten wersecie znaczy to, drugi znaczy to. Ja wam powiem, drodzy braterstwo, o pewnej niegrzeczności nawet, której czasami się dopuszczamy. W ubiegłym roku po moim temacie podszedł jeden z naszych miłych braci i powiedział, bracie Janku, naucz się czytać ze zrozumieniem, bo mnie kształcili, żebym czytał ze zrozumieniem. I to, co ty czytasz i tłumaczysz, tego w Biblii nie pisze. Oby nie miał racji. Sam się tego boję, żebym rozumiał to, co czytam. Ale wydaje mi się, moi drodzy, że oskarżanie takie jeden drugiego jest nie na miejscu i na pewno nie znaczy ducha skruszonego. Nie jest oznaką pokornego i cichego. A nie myślę, że Bóg przemawia przez butnych, przez tych, którzy mówią, ja mam wykształcenie, ja potrafię czytać. Nie myślę, braterstwo. Bóg nie szuka takich ludzi, tylko szuka tych pokornych. Nie mówię, że wszyscy wykształceni są niepokorni. Broń Boże, braterstwo, niech tak mnie nikt nie zrozumie. Uważam, że bardzo wielu braci wysoko wykształconych są ludźmi bardzo pokornymi, ale abyśmy nie chlubili się ze swojego braku wykształcenia i nie chlubili się swoim wykształceniem. Chciałbym to tylko to podkreślić. Następnym takim znakiem, bo będziemy musieli kończyć, jest może weźmiemy sobie brak wiary. Braterstwo, brak wiary. Zapomnijmy może o poprzednich, tych cośmy powiedzieli, ominiemy kilka nauk. I kiedyś Pan Jezus powiedział, a w Ewangelii Łukasza jest to zapisane, w 16 rozdziale i 10 wersecie, to mówi Łukasza 16 rozdział, werset 8. Jak uciekł mi teraz ten werset, przepraszam. Izali syn człowieczy, jak przyjdzie, Izali znajdzie wiarę. Pamiętacie? No nie mogę teraz sobie tu, nie potrafię go znaleźć, ale jest taki tekst. Syn człowieczy, jak przyjdzie Izali, znajdzie wiarę. Braterstwo, wydaje mi się, że to jest dowód czasu, w której obecności. Brak wiary. Ktoś powie, że przecież my wierzymy. Przecież my jesteśmy wierzącymi. I to jest naszą chlubą. Tym, żeśmy się powinni cieszyć. Ale na ile ta wiara jest silna? Na ile ta wiara jest poparta uczynkami, moi drodzy. Na ile uczynkami popieramy naszą wiarę. Pamiętamy w liście do Jakuba, gdzie jest powiedziane, że wiara bez uczynków jest co? Martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Jest w ogóle nieużyteczna. Ona musi być poparta świętobliwym życiem. Jeżeli nie ma świętobliwego życia, to jest wiara jest bezużyteczna. Ona jest martwa. Ona nie wyda swojego owocu. Jest to rzecz niemożliwa. Po prostu tak być nie powinno i o tym pamiętajmy. Ale wiarę należy również, pamiętajmy, pomnażać. Wiarę należy pomnażać, pielęgnować wiarę. Wiarę trzeba zawsze zasilać. Trzeba ją zasilać poprzez co? Braterską społeczność, poprzez wspólne zgromadzenia się, że członek członkowi posiłku dodaje. Często cytujemy ten werset z listu do Rzymian, że właśnie wiara jest ze czytania, czy ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże. Tak. I dlatego bym powiedział, jeżeli chcemy wzmacniać swoją wiarę, nie może być tak, że Biblia leży na półce. A nie daj Boże, czasami jest tak, że od zebrania do zebrania znajduje się, wiecie gdzie? W torbie. Tu siostra powiada, a siostro, w torebce też. Bo to torby by mieli tylko bracia, a torebki siostry mają. W jednym i drugim przypadku. Rozumiecie mnie? Ja nie chcę powiedzieć niczego wam przykrego. My pamiętajmy, że te rzeczy są. Są zapowiedziane, są przepowiedziane. Jeżeli naprawdę ktoś wierzy silnie, no jest niemożliwe, żeby do tego nie chciał sięgać. Żeby ta wiara też nie miała wpływu na jego zachowanie i postępowanie. To jest rzecz niemożliwa. A nawet bym powiedział, bo ktoś powie, no bracie, ty tylko o naszej społeczności. Zauważcie, że cały świat, dzisiaj świat, ten wielki świat, cały rodzaj ludzki stracił wiarę. Nie wiarę w Boga, bo wiarę w Boga też stracił. Wiarę w człowieku. Kiedyś było tak, że jak ktoś coś powiedział, jak polityk coś powiedział, jak sąsiad sąsiadowi coś powiedział, to było wiadomo, że tak jest. Spytajcie się swoich sąsiadów, który wierzy w słowa swojego sąsiada. No, możemy powiedzieć, że coraz więcej jest tak zwanych dyplomatów. A jeżeli pamiętacie, co znaczy słowa dyplomata, coraz więcej jest dyplomata, który mówi to, co jest przyjemne, powie takie prawdy, które ludzie chcą słyszeć, a myśli zupełnie coś innego. To się dzieje. Ludzie zaczęli, nie wierzą w człowieka nawet, nie ufają w człowieku. To jest znak. My oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na wiarę w Boga. Bo to jest rzecz nadrzędna dla nas. I o to musimy pielęgnować. Ale pamiętajcie, jeżeli w Biblii jest powiedziane, żeby słowa wasze były tak, tak, a nie, nie, to żeby tak było. A czasami sobie wstawmy pytanie. No, ktoś mówi, no naprawdę tak było. No już nie przysięgamy. Mówi, no przysięgam na to. W świecie czasami mówicie, no przysięgam, że to jest prawda. Czyli człowiek ten mówi, jak naprawdę to było tak, albo przysięgam, dowodzi jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Że zwykłe jego słowa nie zasługują na szacunek. Nie róbmy tak. Biblia mówi prost. Tak, tak. Było tak? Powiedz tak. Wierzysz tak? Powiedz tak. Ile razy zapieramy się swojej wiary? Jeden z braci mi kiedyś powiedział takie zdanie, że on w swoim życiu przez ileś tam 10 lat chodził do zakładu pracy i udało mu się, udało braterstwo, udało mu się, i on mi to opowiada, że udało mi się, że nikt nie wiedział, kim ja jestem. No myślę sobie, ma upodobanie w udawaniu, że to musiał być wyjątkowo zdolny brat, prawda? Jak mu się to udało, że to, co powinno być sztandarem naszej wiary, naszego życia, ktoś mówi, udało mi się. No chyba mu się nie udało jedynie życie, moi drodzy. Życie mu się nie udało, to mu się udało, ale życie mu się nie udało. I z czym stanie przed tronem naszego niebieskiego Ojca? Nie chciałbym, żebyście mnie odbierali, że słowa te były krytyką dla was. Były to upomnieniem dla mnie, dla was też. Nie, ja nie powiem, że nie mówiłem do was, żebyście nie skorzystali. Mówiłem do was, żebyście przemyśleli, czy mówię dobrze. Tak mówiłem. I tak odbieram, że każdy z braci usługujących powinien mówić do braci ku przestrodze, bo mamy ku temu odpowiedzialność przed Bogiem, ale i podstawy Słowa Bożego. A skrywanie prawdy, skrywanie czasami faktów, nie mówienie o nadziejach, które nas łączą, jednoczą, doprowadza do zaniku tych nadziei w naszej społeczności. Nie dokładajmy do tego żadnej swojej ręki, jak to się potocznie nazywa. Ja na zakończenie braciom życzę błogosławieństwa Bożego. Niech Bóg, dobry Bóg, da wam poznanie. Niech da wam ducha zdrowego zmysłu, abyście mogli poznawać prawdę, żebyśmy wszyscy, ja i wy, mogli być w jedności ducha, w jedności zrozumienia, żebyśmy wspólnie sobie ręce do góry podnosili, bo nie ma takich osób, którym nie należy ręce podnosić. I tego wam błogosławieństwa życzę od Pana Boga na tej niebiańskiej na podróży do niebiańskiej ojczyzny i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.